Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Może zacznę od początku. Nazywam się Mikołaj Kukiełka. Tam siedzi mój tata, Janusz. Mam 17 lat i pewnie jak każdy z was zauważy, no może jestem normalnym albo i nienormalnym, jak każdy nastolatek, człowiekiem. Może zacznę od początku. Pochodzę z Chełmka. Urodziłem się w Tychach. Moją pasją zaczynając poprzez gry komputerowe, siedzenie w domu i normalne spotkanie się z dziećmi, jak każdy młody chłopak, odnalazłem swoją pasję, którą zawdzięczam oczywiście tacie, ale też i sobie, bo zrozumiałem, że życie nie polega tylko na siedzeniu w domu i grach komputerowych. Tą pasją jest oczywiście piłka nożna. Zawsze chciałem coś więcej niż wszyscy. Chciałem się wyrwać ze swojego rodzimego miasta. Mój tata mnie oczywiście do tego przygotowywał. Cały czas na mnie naciskał. Może na początku nie rozumiałem, jak ważna jest praca nie tylko nad swoją fizyką, ale też i psychiką, bo wszystko siedzi w głowie. Miałem może takie szczęście. Teraz uznam, że to zasługa Pana, że dostałem szansę, by wyjechać do Chorzowa na testy piłkarskie, żeby się dalej rozwijać. Za pośrednictwem mojego taty właśnie taka szansa została mi dana, którą wykorzystałem. Zawsze w życiu stawiałem wszystko na jedną kartę i uważam, że tak jak postępowałem z tym stawianiem na jedną kartę, dalej mi to posłuży i na pewno dalej będę robił tak jak wtedy, bo wiem, że to nie była moja ręka w tym, że stawiałem wszystko na jedną kartę i na 100% wszystko albo nic, tylko że po prostu tak chciał Najwyższy. I dziś mogę powiedzieć, że zawsze mi się udawało, ale nie do końca, bo w Chorzowie uważam, że to był rozdział mojego życia, który nie mogę zaliczyć do udanych. Po tym, jak poznałem większe miasto, większy, można powiedzieć, świat, tak źle powiem o sobie, że można powiedzieć, że zakochałem się w pieniądzach. Zacząłem chodzić po galeriach, spotykać się z dziewczynami, odstawiłem sport na bok, przestałem w ogóle wkładać jakąkolwiek nadzieję i pracę w to, co jest moją ukochaną tak naprawdę rzeczą. Ale myślę, że też z tego płynie moja nauka na przyszłość. Dlatego tak jak mówię, byłem zakochany w pieniądzach, nie liczyłem się z żadnym groszem, wszystko co dostawałem od rodziców praktycznie no, przetracałem no, na jedną czy drugą głupią rzecz, bo tak naprawdę nigdy nie dostrzegałem, że mam wszystko. Zawsze myślałem, że należy mi się coś więcej i że powinienem mieć więcej niż inni, że inni mają więcej ode mnie, a ja nie mam nic. Moi rodzice są po rozwodzie, ja mieszkam z samym tatą. Zawsze ubolewałem nad tym, że nie mam obojgu przy sobie, że wszyscy mają inni lepiej ode mnie. Gdy w szkole zachowywałem się jak łobuz, zwalałem wszystko na to właśnie, że mieszkam z samym tatą, że to wszystko działa na moją psychikę, ale teraz już wiem, że to nie było tak, że po prostu ojciec kłamstwa, diabeł, szatan mnie kusił. I tak jest do teraz, on zawsze kusi i przychodzi wtedy, kiedy jest najsłabszy moment naszego życia. Dlatego właśnie tak ze mną się działo. Mogę powiedzieć, że zawsze miałem jakąś tendencję do kłamania, do składania fałszywego świadectwa przeciwko bliźnim. Może nie robiłem zawsze tego umyślnie, ale nie będę już teraz rzucał na to, że kłamstwa w większości były nieumyślne, ale ja wiem, że zawsze da się powstrzymać od tego i Kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw, a zawsze dobro zwycięży, czyli Pan Jezus, Pan Bóg. Później kolejny rozdział mojego życia. W Chorzowie, tak jak wcześniej wspomniałem, nie dość, że mi nie szło, to zajmowałem się wszystkim innym, tylko nie piłką nożną. W dodatku zacząłem się słabiej uczyć, no już osiągnąłem dna, można powiedzieć. Każdy to widział, mój tata też to widział i w szkole. Zawsze składałem fałszywe obietnice tacie, że będę się uczył, jak mi pozwoli gdzieś wyjechać i spełniać to, co chcę spełniać, czyli swoje marzenia, no, grać w piłkę w lepszym klubie niż zawsze grałem. Mogę powiedzieć, że nigdy obietnic nie spełniałem. Zawsze tacie się obrywało moimi fałszywymi słowami i dziękuję mu, dziękuję Bogu za to, że pomimo wszystko, pomimo obietnic, pomimo moich kłamstw, zawsze dawał mi szansę, zawsze miałem szansę na rehabilitację, zawsze mogłem wypełniać się w tym, co chcę, zawsze moje zdanie się dużo liczyło dla mojego taty, dla Boga jak widać też, bo to on kierował moim tatą, wtedy jestem tego pewien. I dlatego kolejną szansą, którą otrzymałem, był Sosnowiec. Tam zapisałem się do klubu sportowego. Też dostałem szansę, można powiedzieć transfer, no przeszedłem tam. Do szkoły też tam chodziłem, do klasy sportowej. Codziennie rano wstawałem o 4:00. Dojeżdżając do szkoły, wracałem o 20:00. Jak już wcześniej wspominałem, składałem takie obietnice. Tym razem też ją złożyłem, też powiedziałem tacie, że będę się uczył, że będę dzielił naukę ze sportem, że będę to wszystko łączył w jedną całość. No ale jak chyba każdy, kto ogląda piłkę nożną albo interesuje się jakimś sportem, dobrze wie, że ciężko jest łączyć obie rzeczy i no, czasami wszystko, co się mówi, inne ma tak naprawdę skutki w życiu codziennym. No, ja wracałem codziennie o 20 godzinie, w głowie miałem wszystkie inne rzeczy. No, w większości były to albo kobiety, albo koledzy, albo gry komputerowe. Znowu wróciłem do tego, co dręczyło mnie w przeszłości. Znowu zacząłem jakby patrzeć ładniej, że tak powiem, na pieniądze. Zawsze chciałem mieć wszystkiego więcej i więcej i więcej. Ale był też taki rozdział, w którym jakby mnie ukarano, bo wszystko ma swój czas i miejsce i obrywało mi się za to i oberwało nieraz, że stawiałem na coś innego niż na sport. Przestałem grać, trener przestał na mnie stawiać. Ja też nie powiem, bo zostałem obdarzony dużą niesprawiedliwością, ale sprawiedliwy jest tylko jeden i nie jest to trener, tylko mój Pan, Pan Jezus, Pan Bóg. Dlatego zdecydowałem się opuścić Sosnowiec, postawić wszystko na jedną kartę. Tak naprawdę już nie widziałem swoich możliwości w sporcie. Stwierdziłem, że tak po cichu, bo tacie zawsze ściemniałem, że się na pewno uda, że wszystko będzie dobrze, ale w sercu czułem inaczej i może do tej pory mam takie lekkie zwątpienie, chociaż powierzyłem wszystko Najwyższemu i niech się dzieje, co się ma dziać. Postawiłem wszystko na jedną kartę znowu, jak to zawsze robiłem i zdecydowałem się na, że tak powiem, przejście do rodzimego klubu, bo mój tata też kiedyś grał w Krakowie, w Krakowi. Ja postanowiłem iść w ślady. No oczywiście udało się, szczęśliwie dla mnie, otrzymałem kolejną szansę, ale też nie było łatwo. Musiałem wyjechać do Krakowa, tam zamieszkać w ośrodku dla piłkarzy właśnie. można też powiedzieć, że się usamodzielnić, chociaż to usamodzielnienie nie wyglądało też tak, że ja wszystko musiałem robić jak dorosły człowiek, bo tak jak mówiłem, zawsze chciałem więcej, zawsze chciałem mieć idealnie wszystko, a zawsze czułem, że będę idealny, a idealnym jest tylko jeden, jest Pan Bóg. Nikt nie jest nigdy idealny, nikt nie jest ponad Niego. A ja tak właśnie myślałem i to był okres w moim życiu, kiedy zacząłem wierzyć w takie, jakby to powiedzieć głupie, magię, czary, czakry, można powiedzieć. Zacząłem też szukać tak, jak się ten świat, jak to wszystko się stało. Zacząłem wierzyć w tą całą filozofię, fizykę, że wszystko się zrodziło z jakiegoś wielkiego wybuchu, że ja pochodzę od małpy, że siła istnieje w człowieku, że wszystko, na co mnie stać, to tylko mój umysł, że nikt nim nie kieruje, że ja wszystko potrafię sam i na pewno wszystkiego dokonam. Oczywiście zeszłem na ziemię, bo już po chwili zobaczyłem, że tak nie jest, że nie potrafię kierować wszystkim, co robię, bo jeśli czegoś za bardzo chciałem, to Bóg szybko sprowadzał mnie na ziemię i pokazywał mi, że to, czego chcę, nie będę tego miał, bo ja tak chcę, tylko w tym musi być Jego wola. Oczywiście teraz mogę otwarcie powiedzieć, że ten rozdział mogę zaliczyć do udanych. Poznałem świetnego trenera, świetnych ludzi, rozwinąłem się i sportowo, i umysłowo, ale tak jak mówię, zacząłem wierzyć w fałszywą filozofię życia człowieka, że to człowiek stanowi siłę tego świata i w nim tylko można pokładać nadzieję i w samym sobie. Straciłem wielu przyjaciół przez to, że pochłonąłem się piłką. Nie żałuję tego, chociaż wiem, że zmarnowałem dużo czasu na właśnie niepotrzebne rzeczy, tak jak właśnie tym zajmowanie się, tym rozumowaniem, że w człowieku siła. Zawsze lubiałem, kochałem wręcz oglądać filmy motywacyjne na portalu YouTube. Zawsze mnie to pociągało, że tak powiem. Lubiłem przed meczem sobie właśnie posłuchać takich motywacyjnych słów ludzi i wtedy jeszcze bardziej umacniałem się w przekonaniu, że wszystko należy do człowieka, że wszystko jest w jego rękach, że on może wszystko. Może i na krótką metę dawało mi to jakieś rezultaty, bo nie powiem, pomagało mi to i w stresie, i w psychice, i może trochę odmieniało moje życie, ale do czasu, bo pewnego dnia otrzymałem od taty Biblię, którą dał mu pastor. Ja do tej pory dziękuję Panu, dziękuję pastorowi, dziękuję mojemu tacie, że otrzymałem tą świętą rzecz. Bo tak naprawdę mogę się przyznać, że ona przez większość czasu na początku leżała na półce, nie zwracałem na nią w ogóle uwagi. Mówiłem tacie, że będę czytać, że będę to, tamto robić, że chcę poznać Boga, tak naprawdę nic z tym nie robiłem. Pochłonąłem się totalnie w sporcie, w innych ważniejszych w tamtym czasie myślałem rzeczach dla mnie, ale do czasu. Był taki czas w moim życiu, mniejsza ilość ludzi tutaj może wie, bo niektórym się spowiadałem, miałem dziewczynę, rozstałem się z nią po roku czasu, od tamtej pory dużo się zmieniło, doznałem też kontuzji podobnej do tej obecnej, nie mogłem grać w piłkę. Wtedy jeszcze bardziej pochłonąłem się w nienawiści, można powiedzieć, nie tylko do mojej byłej dziewczyny, ale i do ludzi, do tego, że dlaczego mi się to przytrafiło, a nie komu innemu. Akurat wtedy, gdy mi szło najlepiej, akurat wtedy, gdy byłem na górze wybitności, można powiedzieć, bardzo dobrze wszystko rokowało, a w jeden dzień, można powiedzieć, obróciło się wszystko w taki istny koszmar. Doznałem kontuzji, dziewczyna mnie zostawiła. Dużo przyjaciół się ode mnie odwróciło, bo nie utrzymywałem z nikim kontaktu. Myślałem, że wszyscy będą przychodzić do mnie, a nie ja do nich. No praktycznie pochłonąłem się ludźmi właśnie, którzy uważają, że wszystko jest w rękach człowieka. Też zapisałem się do takiej szkółki, w której tłukli, że pieniądze można zdobyć samoistną motywacją, swoim planem, nie niczym innym. I że to pieniądze tak naprawdę dają szczęście. A to wiem, że teraz to jest najgorsza prawda, w jaką wierzyłem przez większość swojego życia, bo nic nie daje uśmiechu i takiego szczęścia jak Pan Bóg. Może tak najpierw powiem, jak to się stało, że ja się nawróciłem. Tata nigdy mnie nie namawiał do tego, żebym tutaj przyszedł. Wspomniał tylko w jednej z rozmów, że jest coś takiego, że on zaczął uczęszczać, tłumaczył mi. Ja się zawsze dopytywałem, co tu takiego jest, czego nie ma w kościele katolickim, bo ja pochodzę z rodziny katolickiej, u mnie w rodzinie większość jest, no praktycznie każdy jest katolikiem, czy praktykującym, czy nie, ale katolikiem. Ja też nim byłem, przyjąłem komunię, ale był taki czas, że miałem przyjąć bierzmowanie. Ja zawsze węszyłem, zawsze ufałem tylko sobie. Nigdy nie dałem się wciągnąć w jakieś fałszywe takie tropy i pomimo to, że nieraz się w nie wciągnąłem, to akurat sprawa religijności i chrześcijaństwa była dla mnie taką sprawą, w którą zawsze węszyłem. Zawsze można powiedzieć, że miałem swoje zdanie, zawsze się wykłócałem, brzydko mówiąc, z księdzem, z katechetą, z katechetką. Stwierdziłem, że nie będę przyjmował bierzmowania, bo jest mi to niepotrzebne, że jest to wymysł i nie mam zamiaru spełniać czyichś oczekiwań, żeby tylko zapisano mi trzecie imię i nic poza tym, bo to na pewno nie będzie jakieś natchnienie, że dadzą mi trzecie imię, że przyjmę jakieś śmieszne bierzmowanie i zacznę być no, przez to lepszym człowiekiem, bo tak tego nie mogę nazwać. Oczywiście w rodzinie, jak tata jeszcze nie był nawrócony, wszyscy mi mówili, co z bierzmowaniem, dlaczego ja nie chcę, ja miałem swoje zdanie. Na początku miałem takie zawahanie, nie chciałem go przyjąć, a później nagle stwierdziłem, że chcę. Nawet poprosiłem dziadka, żeby mi załatwił u księdza lekcję, bo ja oczywiście dojeżdżałem do Sosnowca, nie miałem czasu na spotkania w kościele do bierzmowania, ale koniec końców stwierdziłem, że nie ma opcji. W Krakowie uczęszczałem przez pół roku do szkoły mistrzostwa sportowego. Tam poznałem, można powiedzieć, że dwóch różnych ludzi. Był to nauczyciel od wiedzy o kulturze i katecheta. Jeden i drugi mnie czegoś nauczyli, ale i też wyciągnąłem mega z tego lekcję. Jeden człowiek, ten od woku, zaczął mi wmawiać, że Jezus to był normalny człowiek, który gadał głupoty i wcale nie umarł na krzyżu, tylko na literze T. I że ma braci, że miał dzieci nawet. Ja zacząłem w to głupio wierzyć, pomimo to, że byłem, można tak powiedzieć, katolikiem i nieraz w słabszych chwilach chodziłem do kościoła i tak naprawdę w tym kościele myślałem, że mi to coś da, a nic mi nie dawało. Tak samo jak chodziłem do spowiedzi, myślałem, że będę czysty, nic mi to nie dawało. Zawsze czułem, że jest coś nie tak, zawsze czułem, że to nie jest to, co mi ma pomagać w życiu. Przestałem w ogóle uczęszczać do kościoła, stwierdziłem, że mi jest to totalnie niepotrzebne. tak jak wcześniej wspomniałem, zacząłem wierzyć w swoją siłę. Ale wracając do tych dwóch ludzi, ten drugi powiedział mi, oczywiście katecheta, że to nie jest prawda, że na początku zaczął mówić, że rzeczywiście Jezus, bo tamten od wokół zaczął mi mówić, że Jezus może być normalnym stworzeniem świata, że tak jak my pochodzi od małpy. Ja się oczywiście na początku z tego śmiałem, a później zacząłem w to wierzyć. Ślepo wierzyć oczywiście. A katecheta nie dość, że nie obalił jego słów, to jeszcze zawiał nutkę niepewności w mojej głowie i powiedział, że może rzeczywiście tak było, że on jest od tej małpy i tak dalej, ale że to jest Boży człowiek i że nie wiadomo, czy on umarł na krzyżu, czy na literze T, bo to były dawne czasy i że może rzeczywiście tak było, ale pomimo wszystko to jest święty Pan Jezus i tak dalej. Nigdy nie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie, w co tak naprawdę my wierzymy i dlaczego my mamy się nazywać chrześcijanami i jak mogą zostać odpuszczone nasze grzechy. Zawsze zadawałem te pytania katechecie, nigdy do tej pory mi nie odpowiedział. Ja znalazłem to rozwiązanie u Pana. Sam się o to modliłem, dostałem wszystkie odpowiedzi, może nie na papierze, bo nie na tym to polega, ale natchnęło mnie i stwierdziłem, że tutaj przyjdę. Po prostu nie dawało mi to spokoju. Tata ani razu później nie wspomniał o tym. Ja się zapytałem go pewnego dnia, czy jedzie do zboru w niedzielę. Ja powiedziałem, że ja też muszę i że jakich by nie było przeszkód, sobie pomyślałem, na pewno tutaj przyjdę. I tak się stało. Na początku to był dla mnie istny szok, jak tutaj wszedłem. Wszyscy ludzie, każdy się z każdym wita, pomimo że każdy się nie zna na co dzień. To było coś pięknego. Gdy pierwszy raz usiadłem i zacząłem słuchać słów pastora, coś mnie oświeciło. Myślałem, że jestem w ogóle, w cudzysłowie mówiąc, w niebie, że całe życie byłem okłamywany, że w kościele wszystko, do którego chodziłem, było skrywane, tak naprawdę niczego się nie dowiedziałem, że to tylko Pismo Święte mówi nam prawdę, jak mamy postępować w życiu i co powinno być naszymi priorytetami, że to Bóg ustala nasze priorytety, wady, zalety, że to On odpuścił nasze grzechy, umierając za nas na krzyżu, zsyłając swojego najświętszego, najukochańszego Syna. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że mógł coś takiego dla nas zrobić, że darować nam takie Boże miłosierdzie i ja na początku może pomimo to, że mnie tak oświeciło, nie byłem mega przekonany do tego wszystkiego, chociaż zacząłem po tym spotkaniu czytać Biblię. Może nie było to takie czytanie ze zrozumieniem. Na początku otworzyłem ją pierwszy raz jak normalną gazetę, normalną książkę. Zawsze w życiu oceniałem ludzi po wyglądzie. Książki przysłowiowo, jak to mówią, też oceniałem po okładce. I tak na początku było z Biblią. Twierdziłem, że może jest tu coś ważnego napisane, ale ja nie jestem gotów, żeby to na razie czytać. Zacząłem uczęszczać na kolejne tutaj zgromadzenia. Coraz więcej się uczyłem. Zrozumiałem w końcu, że jedynych odpowiedzi co do mojej wiary, co do chrześcijaństwa mogę tylko szukać w Biblii i zacząłem ją po prostu czytać. Taty zapytałem, jak mam to robić, też innych ludzi pytałem i się dowiedziałem, zacząłem jakby to powiedzieć, może nie praktykować, ale czytać Pismo Święte, Słowo Boże. Było tam dużo rzeczy, które na początku też mega mnie zdziwiły. No, byłem po prostu w szoku, że mogłem być tak okłamywany przez całe życie i co ja bym zrobił, gdyby nie Boże miłosierdzie. Bo na pewno nie byłbym na tym miejscu, gdzie jestem. No, byłbym pochłonięty w ogóle przez ziemię, przez tak jak ludzie w tej opowieści ze Starego Testamentu, którzy zostali pochłonięci przez ziemię, bo ziemia się rozsunęła. Tak ja bym był pewnie pochłonięty, gdyby mnie Pan nie dotknął, gdyby mi nie pokazał w swojej drogi. Nie powiem tutaj, że zawdzięczam komuś to, że się nawróciłem, bo to jest tylko i wyłącznie wola Boża, że On mnie nawrócił do siebie i że mnie przytulił, przygarnął pod swoje ramiona. Odkąd uwierzyłem w Pana, a oddałem się Mu jedną modlitwą, pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać to, co było na filmie, który oglądaliśmy na początku naszego zgromadzenia, bo to po tych słowach, które przeczytałem w Biblii, na początku dostałem SMS-a od taty, motywacyjnego zresztą przed meczem, w których właśnie były te słowa. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. To jest właśnie słowo, które będzie szło ze mną do końca życia. No coś pięknego. Po tych słowach zachciało mi się aż płakać. No nie wiedziałem, co powiedzieć, nie wiedziałem, jak mam sobie to wszystko ułożyć, ale wtedy właśnie stwierdziłem, że to wszystko się dzieje naprawdę, że tylko Pan może mi dodać sił, że tylko Pan może pokierować moją karierą piłkarską, moim życiem, moimi uczynkami, ustalić moje priorytety, zmieniać moje życie na lepsze. Może do tej pory nie jestem idealny, bo nigdy nie będę, jestem grzesznikiem, jestem zwykłym człowiekiem, ale jestem dzieckiem Bożym i każdego dnia otrzymuję od Pana uśmiech. Nigdy wcześniej nie miałem takiego uśmiechu jak teraz. Mogę otwarcie powiedzieć, tata może potwierdzić, że każdego dnia może i śmieszkuję albo głupkuję. Tracę czasami rozum, ale nigdy wcześniej nie miałem tak wspaniałego uśmiechu na twarzy jak teraz. Mogę to otwarcie powiedzieć, że to nie jest ani zasługa taty, ani nikogo innego. To jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że uwierzyłem, że jedną modlitwą przyszedłem do Pana takim, jakim jestem. Zawsze przed kimś czułem wstyd. Pomimo, że nigdy nie byłem mega wstydliwym człowiekiem, zawsze byłem otwarty na nowe znajomości, zawsze lubiłem dużo rozmawiać, poznawać nowych ludzi. Zawsze przed kimś czułem wstyd i nigdy nie mogłem w pełni komuś powierzyć swojego życia, swojego dobytku, swoich historii. Nie mogłem nigdy każdemu oddać każdej cząstki swojego życia i powiedzieć, co się w nim działo, a był to między innymi... Każdy z Państwa na pewno wie, że młody człowiek jest kuszony przez środowisko imprezami, alkoholem, a jeszcze w moim środowisku piłkarskim zawsze bywało tak, że po meczach zawsze była taka tradycja, że można było trochę luźniej się zachować, że tak powiem. Ale też środowisko piłkarskie, no na pewno jest tutaj chociaż jedna osoba, która ogląda mecze, także wiedzą Państwo, jakie to jest, jak to są silne emocje, przekleństwa, brzydkie zachowania. Ja dopóki nie oddałem właśnie jedną modlitwą, a było to: Panie Jezu, chcę powierzyć Tobie swoje życie, chcę iść Twoją drogą. Proszę Cię, pokieruj moim życiem. Od dzisiaj jestem Twój. Tak powiedziałem dokładnie do Pana Jezusa, do Pana Boga. I od tamtej pory zmieniło się wszystko. Pastor nawet był na moich meczach, widział. To nie jest tak, że ja tutaj będę sobie zmyślał. chociaż i tak sam wiem, jak jest. Ja zawsze byłem kontaktowym graczem, zawodnikiem, zawsze szukałem kontaktu, można tak powiedzieć, lekkiej spinki, zacięcia, zawsze przeklinałem na boisku, zdenerwowałem się na faule, miałem zawiść, czułem zawiść i nienawiść do zawodników przeciwnej drużyny. Nigdy jakby tak samo grałem zawsze pod siebie, nigdy pod drużynę, zawsze liczyło się moje, ja, nie inni. Od tamtej pory, gdy powierzyłem swoje imię Panu, wyzbyłem się przekleństw na boisku, ale też i w domu. Tata może nawet potwierdzić, że dużo razy było tak, że nawet przy nim potrafiłem przeklnąć, gdy byłem zdenerwowany na coś, że mi coś nie wyszło, albo że ktoś mnie, tak brzydko mówiąc, potępia, nie zauważa, nie dostrzega moich zalet, nie docenia mnie. Od tamtej pory wyzbyłem się przekleństw. Wiadomo, jak każdemu czasem zdarzy mi się zgrzeszyć. To jest normalne, zawsze będziemy kuszeni przez diabła, szatana. Zawsze on będzie przychodził do nas w najsłabszych chwilach i mówił nam, że mamy przeklnąć, że mamy zrobić coś przeciw Panu, że mamy zachować jakąś postawę, która się mu nie podoba. Ja, można powiedzieć, wyzbyłem się tego. No, sam nie mogłem w to uwierzyć. Gdy byłem okrutnie faulowany na boisku, gdy byłem zaczepiany, prowokowany, ani razu nie dałem się sprowokować, nawet się nie odezwałem. Odchodziłem z uśmiechem na twarzy i cieszyłem się po prostu, że Pan mi dał możliwość gry w piłkę, że odnalazł we mnie pasję. Ale też przyszedł moment, właśnie ostatnio, w którym Pan może... Nie powiem, że ukarał mnie, ale też może tak to ujmę. Chciał mi pokazać, że to wszystko nie jest takie proste, krocząc jego drogą. Że na jego drodze są przeszkody, że ona jest wąska, nie jest szeroka jak wszystkie inne. I że tylko najwytrwalsi będą nią kroczyć i wytrwają do końca, czyli do wieczności i będą żyć razem z nim właśnie tam. Pewnego dnia na meczu, na którym zresztą pastor i wielu innych tutaj braci czy sióstr było, bardzo dziękuję za wsparcie. Do tej pory mam w sercu taki płomyk nadziei, że ktoś przyjdzie albo przychodzi na moje mecze, tym bardziej, że są to osoby wierzące i strasznie dodaje mi to ognia do nóg. Właśnie na jednym z takich meczów doznałem kontuzji kolana. Pomimo to, że dograłem ten cały mecz razem z tą kontuzją, nie czułem tego. Dopiero później się okazało, że mam naderwane więzadła poboczne. Modliłem się oczywiście o to, żeby Pan mnie uzdrowił, ale jak szybko zauważyłem, to nie jest takie proste, że Pan będzie każdego uzdrawiał i Pan to zrobi. Od razu wyciągnie tą kontuzję z mojego ciała i będę nagle zdrowy. Pewnego dnia czytałem świadectwo Jakuba Kamińskiego, byłego piłkarza Lechii Gdańsk, który miał podobną do mnie kontuzję, tylko że 3 razy mocniejszą i groźniejszą, po której praktycznie szanse na powrót taki 100% do gry są mało możliwe, chociaż przy dzisiejszej technologii, jak wiecie, wszystko jest możliwe. Ale Jakub Kamiński postanowił, że wszystko też odda Panu. Też był niewierzący jak ja. Poszedł do zboru, gdzie pewien pastor powiedział mu, że dziękuję, że tutaj przyszedł. Zaczął mu opowiadać o Panu. A on, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale gdy ma się zerwane więzadła w kolanie, skakanie, bieganie, takie rzeczy są niemożliwe. Ja jak oglądałem jego świadectwo, byłem w szoku, że on, gdy wyszedł z tego zboru, zaczął skakać z radości, zaczął biegać i po prostu nagle znikły jego dolegliwości. Na początku sobie tak, można powiedzieć, ubzdurałem, że ze mną też może tak być. Ale chcę wam tutaj dzisiaj powiedzieć, że Pan nie jest... Ma dla każdego inny plan, dla każdemu zaplanował inaczej życie i czy moje kolano będzie uzdrowione od razu, czy po jakimś czasie, dla mnie to nie ma znaczenia. Wiem, że to On działa w moim ciele, we mnie, w mojej duszy i że On prędzej czy później pozbędzie się lub nie mojej kontuzji. Dał mi nauczkę tą kontuzją. Dzisiaj Mu za to dziękuję. Wcześniej byłem zły. Dzisiaj Mu dziękuję za to, że pokazał mi tą kontuzją, jak ważna jest ciężka praca w sporcie, jak ważne jest to, by wkładać całe serce w to, co się robi, a jak ważne jest to, by mieć relacje z Panem, bo można czytać codziennie Pismo Święte, można uczęszczać do zboru, a w sercu nie mieć Pana. I można się ubierać jak chrześcijanin, mówić jak chrześcijanin, a nim nie być. A może być zupełnie odwrotnie, można być cichym, spokojnym człowiekiem, a mieć w sercu Pana i oddać Mu całe życie. Tak jest ze mną, może nie zawsze to widać, ale ja, gdy zamykam się sam, wszystko, co mam, oddaję pod ręce Pana. Przychodzę do Niego takim, jakim jestem zawsze, bez wstydu. Właśnie to jest coś pięknego, że przed nikim się nigdy nie umiałem otworzyć, a przed Nim mogę wyznać wszystko, powiedzieć wszystkie najgorsze rzeczy, powiedzieć, co mnie trapi, jakie mam uciążliwości w życiu. Mogę też nawet o coś poprosić. To jest zdumiewające, bo nikogo nie można prosić o te same rzeczy, co Pana. Wiadomo, że nie przychodzę i nie mówię: Panie, chcę nowe Audi, ale i chcę grać nie wiadomo w jakim klubie, ale można poprzez modlitwę zdziałać naprawdę wszystko. Wszystko jest możliwe, będąc dziećmi, jeśli jesteśmy dziećmi Pana. Tak też ja robię. Modlę się. Może powiem tak, że na razie dziękuję Mu za wszystko, co mam, bo uważam, że nie zawsze jestem godzien Go o cokolwiek prosić, dopóki tak naprawdę nie zrozumiem wszystkiego. Chociaż i tak nigdy nie pojmę na pewno, jak wielką rzecz dla nas wszystkich zrobił, odpuszczając nam grzechy i umierając tam na Golgocie, na krzyżu, przelewając swoją świętą krew. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że odmienił moje życie, że nie dość, że odmienił, to jeszcze każdego dnia stara się zmieniać je na lepsze, pomimo to, że mój charakter jest naprawdę twardy. Zawsze ciężko było ze mną się dogadać. Zawsze miałem swoje jakieś święte racje. Teraz już tak nie jest. Pomimo to, że w tak krótkim czasie Pan mnie odmienił i odnalazł, ja, można powiedzieć, nie wiem jeszcze wszystkiego. Ja cały czas staram się poznawać jeszcze bardziej Pana Jezusa. Staram się mówić o tym nawet w gronie swoich przyjaciół, swoich kolegów. Mówię to otwarcie, bez żadnego wstydu. Nie wstydzę się tego, kim jestem, a jestem dzieckiem Najwyższego i to jest największa chwała dla Pana, że On mnie wybrał. Nie wiem, czy uda mi się, czy nie. O tym już Pan zadecyduje. To jest Jego wola. Ale mówię, opowiadam o Panu swoim kolegom, swoim przyjaciółkom, swoim przyjacielom, swoim koleżankom. Czy oni wybiorą tą samą drogę, co ja? To już nie ode mnie zależy, ale jestem pewny, że jeśli Pan mnie wybierze do takiej sługi, czy w swoim środowisku przed blokiem, czy w środowisku piłkarskim, to ja jestem godzien, raczej może nie godzien, ale jestem gotowy w 100% oddać się temu i wypełnić Jego misję, którą mi przeznaczył. Jeszcze tak na koniec chciałbym dodać, że wcześniej czując wielką nienawiść do swojej byłej dziewczyny, tydzień temu skontaktowałem się z nią, znaczy można powiedzieć, że nie ja z nią, a ona ze mną wcześniej, chociaż nie chciałem z nią rozmawiać. W obecnym momencie jesteśmy na temacie właśnie Pana, poznaję ją z Panem. Możliwe, że kiedyś uda mi się ją tu przyprowadzić. Ona jest z Sosnowca, jest rok młodsza ode mnie, jest też z rodziny katolickiej i gdy jej opowiedziałem o wszystkim, co mnie spotkało, też jak wszystko się odmieniło, ona zaczęła płakać. Bynajmniej tak mi napisała, ja w to wierzę. Sam czasami płaczę, patrząc na wszystko, co w moim życiu sieje i jak mnie przeorał Pan Jezus, Pan Bóg. Jestem też wdzięczny Panu, bo odkąd mam Go w sercu, poznaję coraz lepszych ludzi. Zmieniam środowisko na lepsze. Ostatnio też Pan Bóg powierzył mi przyjaciółkę. Jest to Zosia, jest rok młodsza ode mnie. Poznałem ją zupełnie przypadkowo w Oświęcimiu, na dniach Oświęcimia. Okazało się, że również jest nawrócona jak ja. Uczęszcza do zboru zielonoświątkowego w Krakowie. Nawet miałem okazję tam być razem z nią. No nie wiem, co można więcej powiedzieć niż chwała Panu za to wszystko, co zrobił w moim życiu i za to, co mi dał i daje każdego dnia. Bo gdy się budzę, to wiem, że dzięki niemu, że On tak chciał. Może to wszystko. Amen.
Kochani, dobre są takie wzruszenia. To jest coś pozytywnego. Chcemy w dalszym ciągu kontynuować społeczność przy Bożym Świętym Słowie, społeczność przed obliczem naszego cudownego Wybawcy, Zbawiciela i Pana. Kochani, tak mówiąc szczerze, wystarczyłoby to już powiedzieć amen, iść na kawę, na kawę, herbatę i porozmawiać o tym, jak rzeczywiście Mikołaj jest jednym z tych, który doznał, jak myśmy doznali tego błogosławieństwa przebaczenia grzechów. Nie ma nic cudowniejszego, wspanialszego niż właśnie to przebaczenie grzechów i uwolnienie z mocy grzechów. I tak jak wcześniej powiedziałem, jak bardzo się cieszę, że mamy Pismo Święte. Jak bardzo się cieszę, że mamy Biblię. Bo wiecie, to co Pan Jezus Chrystus poprzez swoje życie tam pokazał, objawiał, pokazywał, to jest ogromna, potężna, niezmieniona, niezbadana miłość Boga do człowieka. I na cokolwiek byśmy nie popatrzyli, wtedy kiedy pomagał, podnosił, kiedy tulił, kiedy uzdrawiał, kiedy przebaczał grzechy, to jest wszystko w tym okazana miłość Pana Boga. I Pan się nie zmienił i dziś ta miłość Pana Boga jest. I to przed chwileczką byliśmy tego świadkiem, kiedy słuchaliśmy, jak miłość Pana Jezusa do Mikołaja sprawiła, że odnalazł go. To u Pana nie ma przypadku, że jego tata w tej ich samotności, tata dał mu Biblię, Pismo Święte. I to było powodem, że jego wiara Mikołaja została ugruntowana na płaszczyźnie Pisma Świętego, Biblii. Bardzo ważne jest świadectwo innych ludzi. I wiecie, to jest bardzo istotne, bardzo ważne, ale tylko ludźmi jesteśmy. I dziś ktoś, kto patrzy na mnie, chce tą drogą za Tomkiem iść. No ale co? A jest jakieś jutro, kiedy Tomek upadnie, kiedy Tomek, no nie ten Tomek, no i może być nawet zgorszenie. Ale kiedy czytamy Biblię, Pismo Święte, tam jest wszystko miarodajne. To, co Pan Jezus mówił, to jest prawdą. Pan Jezus nigdy nie kłamał. I to, o czym dziś chciałbym, abyśmy wspólnie razem zastanowili się, czy popatrzeli, jak różne jest zachowanie się, czy postawa człowieka przy czy po spotkaniu się z Panem Jezusem Chrystusem. Nie każdy jednakowo po prostu zareagował na to, że spotkał się z Panem Jezusem. Na to, że Pan Jezus przyszedł do niego, czy była taka możliwość, że ktoś przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i nie każdy jednakowo zareagował. Mamy mnóstwo pozytywnych przykładów i może takie 3-4 na sam początek. Mateusz, człowiek, który ma pracę, siedzi w biurze przy urzędzie celnym, no i tamtą sprawę wypełnia. Oczywiście my o tym doskonale o tym wiemy, że tak jak, nie chcę powiedzieć, że dziś, ale celnicy nie byli uczciwymi ludźmi, może w większości. I co się dzieje? W pewnym momencie Pan Jezus przychodzi, czy przechodzi ten urząd celny, może akurat chciał skorzystać z tez, że bo przechodził jakąś granicę, nie wiemy, ale co się dzieje? Pan Jezus Chrystus przechodzi obok tego człowieka i popatrzcie się tylko na słowo, pójdź za mną, ja tego nie rozumiem, ale czytam, że tak było. Mówi do tego człowieka, może popatrzył na niego, może tam coś popatrzył na jakieś notatki na to, tak popatrzył na niego i mówi, pójdź za mną. I popatrzcie się, co się dzieje. Mateusz zostawia wszystko. Zostawia biuro, zostawia pracę, wszystko pozostawia i idzie za Panem Jezusem Chrystusem. Czy wyobrażamy sobie, cóż to był za głos? Ja tego nie rozumiem, ale tak było. Mateusz zostawił wszystko, może nie wszystko, bo ktoś powiedział, że zabrał ze sobą pióro. I później napisał Ewangelia, która się nazywa Ewangelią Mateusza. Inny przypadek. Pan Jezus Chrystus znajduje się gdzieś nad brzegiem jeziora. Idzie, przechodzi i patrzy, jak tam pewni ludzie coś robią. Jest napisane, że Piotr i Andrzej zarzucali sieci. To była ich czynność. To była codzienność ich życia. Łowili ryby i w tym momencie oni zarzucali sieci. I znowuż Pan Jezus Chrystus, patrząc, obserwując, i mówi do nich, pójdźcie za mną. Co jest napisane? Porzucili sieci, zostawili tą łódź, wszystko porzucili i poszli za Panem Jezusem Chrystusem. Cóż to był za głos? Pójdź za mną. I oni nie dywagują, oni nie przeliczają, oni jakoś nie spolegają tu, ale idą za głosem Pana Jezusa, bo On powiedział, pójdź za mną. I kochani, inna taka rzeczywistość. Ten sam Piotr i inny współtowarzysz, Jan, znajdują się przed Radą Najwyższą. A co było powodem, że tam się znaleźli? Oto w godzinie modlitwy wstępowali do świątyni i tam co za każdym razem sadzano człowieka, który 40 lat był chory, chromy, nie mógł chodzić. Dobrzy ludzie przynosili go i gdzieś tam u drzwi, u bramy tej świątyni go posadzali po to, aby jakieś dobre serce, aby jakaś dobra, miłosierna dusza rzuciła mu tam jakiś datek, dała mu pieniądze. I ten człowiek tak patrzy na Piotra, na Jana, spodziewając się, że coś da, otrzyma, przepraszam, od nich, a Piotr i Jan tak szczerości mówi, srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to ci damy. W imieniu Pana Jezusa powstań i chodź. Słuchajcie, coś niesamowite. Uczynili w imieniu Pana Jezusa coś pozytywnego, coś dobrego dla człowieka. I co? I okazuje się, starsi, nauczeni w piśmie, nie spodobało im się to. No i uwięzili, zaprosili ich, chodźcie, i osądzili ich, i powiedzieli, wręcz im nakazanie. nie wolno wam mówić ani nauczać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. No to cóż, Piotr i Jan mogli, przecież to była władza, oni mieli autorytet, władzę. Cóż oni mieli uczynić, Piotr i Jan? Ale oni odpowiadają, czy słuszna to jest rzecz przed obliczem Pana Boga Wszechmogącego bardziej was słuchać, ludzi, niż tego, co Pan Bóg mówi? I to, co Mikołaj przed chwileczką powiedział. Nie, nie. My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Ci im zakazują. Nie wolno wam w imieniu Pana Jezusa ani mówić, ani nauczać. A oni mówią, czy to słuszna rzecz was słuchać, waszych nakazów, jakichś zakazów? My nie możemy milczeć. My nie możemy mówić o tym, co zobaczyliśmy, czego doznaliśmy. Mikołaj nie może milczeć. On czegoś doznał, przemienionego życia, cudowniejszego życia. I on nie chce milczeć. Nie chce. On chce o tym składać świadectwo. Apostoł Paweł, Boży sługa, w pewnym momencie, kiedy jego życie totalnie zostało przemienione, był prześladowcą, wcześniej zdobył wykształcenie, miał autorytet. I co się dzieje? W tym momencie, kiedy Pan Jezus stanął na drodze jego życia, przemienił całkowicie jego życie i mówi, wszystko, co osiągnąłem, wszystko to, co miałem z tego zysk, było mi zyskiem, radością, przyjemnością, ze względu na mojego Zbawiciela, Pana Jezusa, uważam to za nic, za mało ważne wobec doniosłości. Poznałem Jezusa Chrystusa. To jest najcenniejsze, to jest najbardziej wartościowe. No to zobaczyliśmy tutaj pozytywne zachowanie się, postawa ludzi, kiedy spotkali się z Panem Jezusem i ze względu na to imię Pana Jezusa zajęli taką postawę. Ale Biblia, Pismo Święte mówi nam o też i tych negatywnych. Wielu było takich, i wielu dziś jest takich. Składamy komuś świadectwo. Mówimy mu, czytaj Biblię, Pismo Święte. Mówimy, pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Panem Jezusem Chrystusem, póki żyjesz. Śmieją się. A któż to może? A któż to wie? A czy ktoś przyszedł? I w różny, taki filozoficzny sposób odpowiadają. A więc to się nie zmieniło. I oto czytamy, kochani, w Ewangelii Marka, znany ten urywek Bożego Słowa. I właśnie chciałbym, abyśmy wspólnie razem dziś popatrzyli na tego, jest nazwany młodzieniec, bogaty młodzieniec. Tak naprawdę nie wiem, czy on w tym momencie był już młodym człowiekiem, ale jest tak napisane. 10 rozdział Ewangelii Marka. I tu jest napisane, że opisuje Marek, też i Mateusz, i Łukasz opisują młodego człowieka, dostojnika, możnowładcę, był bogaty, był zamożny. To jest Marek 10 rozdział od 17 wiersza. I takim on rzeczywiście był. I on, myśląc kategoriami takiego religijnego życia, religijnych uczynków, które mogłyby mu dać czy sprawić życie wieczne, jest napisane, że wybrał bardzo dobry adres i przybiegł do Pana Jezusa Chrystusa. A tutaj dosłownie czytamy, a gdy Pan Jezus Chrystus wybierał się w drogę. Jaką drogę? No jest dalej, mamy napisane, że gdy byli w drodze, idąc do Jerozolimy, tą drogą szedł Pan Jezus Chrystus, to jest 32, 34, 3 i 4 wiersz. I Pan Jezus mówi, oto idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, osądzą go na śmierć i wydadzą poganom, będą go wyśmiewać, pluć na niego, ubiczują go, zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. gdy Pan Jezus wybierał się w drogę. I tutaj też nie będziemy na ten temat mówić, ale popatrzcie się, postawa zachowania się ludzi wobec Pana Jezusa Chrystusa, osądzą Go, wydadzą poganom, wyśmieją, będą pluć na Jego oblicze, ubiczują, zabiją, ale Pan Jezus i tak zmartwychwstanie. I ten młody człowiek przybiegł do Pana Jezusa. Czy ktoś z nas, którzy tu jesteśmy zbawionymi Bożymi dziećmi, czy ktoś z nas przybiegł do Pana Jezusa, czy mieliśmy taki wycinek w naszym życiu, że przybiegliśmy do Pana Jezusa? Myślę, że chyba nie. To raczej w drugą stronę, to gdzieś może byliśmy, czegoś może słuchaliśmy, coś się wydarzyło, że Pan Jezus Chrystus przyszedł właśnie do mojego życia, do drzwi naszego życia. Ale ten bogaty człowiek, bardzo bogaty człowiek, młody człowiek, miał niesamowity problem. I popatrzcie się, to jest niesamowite. Mikołaj nam powiedział, że w swoim młodym życiu w pewnym momencie rozkochał się w pieniądzach. Ale zobaczył, że te pieniądze nie pomogły mu, bo pieniądze szczęścia nie dadzą. Jest gdzie indziej napisane, ba, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie to, że potrzebujemy na chleb, na ubranie, ale miłość, to, co jest właśnie tym nadrzędnym, najważniejszym, miłość. Miłość do pieniędzy to jest grzechem. O tym Pan Jezus mówi. I ten człowiek, będąc bardzo bogaty, miał wewnętrzny problem, konflikt. I przybiegł do Pana Jezusa. I upadł na kolana. Kto z nas ostatnio miał taką postawę przed Bogiem, że w pokorze, w uniżości upadł na kolana, wyznając grzechy, błogosławiąc Pana? To jest postawa Panu się podobająca. I przybiegł i przyszedł. Kochani, popatrzcie się, pomimo, że był bogaty fizycznie, a więc to, co ziemskie, miał w obfitości, ale był ubogi, był biedny to, co duchowe. Dlatego miał problem, miał pragnienie i myśleć, jak ten problem zmienić. Problem życia wiecznego. Jak osiągnąć życie wieczne? Tu już więcej nie potrzebował. Tu już wszystko miał. I wiecie, kiedy tak myślę, przychodzi do Pana Jezusa i mówi, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Nie wiem, w jaki sposób on, ten młody człowiek, nabył ten majątek. Być może odziedziczył ten majątek i przyszło mu to łatwo. Być może rodzice scedowali, spisali na niego. Być może, nie wiem, może w jakiś inny, tam przekrętny sposób on to sprawił, ale w każdym bądź razie i może tak jak łatwo odziedziczył ten majątek, ten ziemski, tak wydawało mu się może, że w łatwy sposób też jest możliwość osiągnąć życie wieczne. Bo wie, że to przeminie, to ziemskie przeminie, ale jest coś innego. To był człowiek, nazwijmy go religijny, bardzo religijny. Wybrał bardzo dobry adres, bo przyszedł do Pana Jezusa. Upadł przed Nim, otworzył się przed Nim i mówi do Pana Jezusa Chrystusa, mam problem życia wiecznego. Jak go nie mam, ale jak go otrzymać, jak go odziedziczyć? Co to jest życie wieczne? Życie wieczne, tak najogólniej moglibyśmy streścić, powiedzieć, to jest wieczna egzystencja, relacja i przebywanie z Bogiem. Tak byśmy mogli powiedzieć. Życie wieczne, wieczne, już na zawsze, niekończąca się relacja, przebywanie razem z Bogiem. Życie wieczne to też jest przejście z tej śmierci do życia. My żyjemy, ale kiedyś, oczywiście jeżeli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, każdy z nas umrzemy. Ale życie wieczne to jest właśnie przejście z tej śmierci do życia. To jest też relacja z Panem Jezusem Chrystusem, która się nigdy nie skończy. Jan 17:4. Już na zawsze. Już na zawsze z naszym wybawcą, zbawicielem, Panem Jezusem Chrystusem tam będziemy. Jak wspomniałem, był człowiekiem religijnym. Moglibyśmy nawet powiedzieć bardzo. Wypełniał, przestrzegał przykazania. Ale kochani, musimy sobie jedno powiedzieć. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest to więź z Panem Jezusem Chrystusem. Mikołaj to bardzo dobrze powiedział. Kochani, chrześcijaństwo nie jest religią i niestety ten ojciec kłamstwa tak ludzi okłamał. Wystarczy, że i wszystko okej. A Pan Jezus? Nie. No ważniejszy niż Pan Jezus jest ktoś inny. Wczoraj bodajże był ten łańcuch modlitw. Czy do Pana Jezusa? Cała Polska się modliła. Czy do Pana Jezusa? Nie do Pana Jezusa. Religijność, ale chrześcijaństwo to jest relacja z Panem Jezusem. To Bóg posłał Pana Jezusa tu na ziemię. I nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawionymi. Nie ma. Czy Pan kłamie, że tak mówi? Nie ma. Zostało nam darowane to imię, które jest ponad wszelkie imiona. To jest imię zabitego, ale zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To jest Jeszua, to jest Emanuel, to jest Wybawca, Bóg Zbawiciel i Pan. I kochani, powtórzę jeszcze raz. Chrześcijaństwo nie jest religią, ale chrześcijaństwo jest więzią, relacją, takim cudownym przebywaniem razem z Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego w tym momencie, kiedy ten człowiek przybiegł do Pana Jezusa z tym swoim problemem, Pan Jezus Chrystus z tą wielką miłością do niego tam wtedy, ale z tą wielką miłością do każdego z nas dziś, teraz, objawia, pokazuje, kim naprawdę jesteśmy albo jakimi my jesteśmy bez Pana Jezusa. Żaden święty, nikt. Pan Jezus co powiedział? Beze mnie nic uczynić nie możecie. No zaraz, Panie, przecież jestem religijnym, przecież chodzę, przecież Panie, nie. Beze mnie nic. To ja jestem drogą do Ojca. To jestem droga, prawda i życie. To tylko ja mam możliwość wasze grzechy przebaczyć, obmyć was z grzechów i pojednać z moim Ojcem. Kochani, beze mnie nic nie uczynicie. I kochani, właśnie ta konfrontacja tego człowieka, konfrontacja ludzi, każdego człowieka z Panem Jezusem, który jest światłością, który jest święty, zawsze pokaże mi, pokaże nam, objawi to, co jest we mnie złe, grzeszne i to, co się Jemu nie podoba. Tylko w momencie, kiedy światłość spotka się z ciemnością, jest ta możliwość tego porównania. Pan Jezus jest światłością, cudowną światłością i kiedy przychodzimy do Niego, to w pierwszej kolejności, dlaczego dziś, Mikołaj, pozwólcie, że ja tak dziś dużo o Mikołaju, ale dlaczego Mikołaj dziś w pierwszym etapie swojego świadectwa mówił, kim był, jakim był? No właśnie, bo był czas, kiedy zobaczył światłość. Zanim tą światłość zobaczył, on żył pewnym życiem, pewnym stylem swojego życia. To, co było ciemne, grzeszne, Panu Bogu się niepodobające, kiedy zobaczył światłość, kiedy ta światłość Jezusa go rozświetliła, wow, to nie tak. Okazuje się rzeczywiście. Mikołaj nie jest wyjątkiem. Ja takim jestem i każdy z nas. Pan Jezus Chrystus, kiedy się spotkaliśmy z Panem Jezusem, pokazaliśmy i wtedy Panie, tak jak Mikołaj się modlił, Panie, wybacz, Panie przebacz, zapraszam Cię do mojego życia, abyś Ty. I kochani, tak zawsze się dzieje i tak będzie się działo. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus po to został posłany, aby nam wskazać, że On jest tym jedynym, że On jest tą światłością. I kochani, Pan Jezus Chrystus rozmawia z Nim, pokazuje Mu pewne życie, pokazuje mu, mówi mu na temat przykazań i on mówi, no tak, to jest właśnie to, przestrzegałem. Człowiek religijny od młodości, wymarzony taki, prawda, dla Pana Jezusa Chrystusa. Ale ku zdumieniu tego człowieka, Pan Jezus Chrystus jakoś inaczej reaguje na niego. Nie klepie go, mówi, ale super, takiego szukałem, takiego potrzebuję, chodź i tego. Zupełnie coś innego. Pan Jezus Chrystus patrzy na niego z miłością. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: jednego ci brak. A mimo wszystko temu człowiekowi religijnemu od młodości przestrzega przykazania: jednego ci brak. I to jak ważne to jedno, brak. Tego jednego ci brak. I Pan Jezus wiedział, co było powodem, przyczyną. Co było to jedne w jego życiu, co sprawiło ogromny brak, przeszkodę w tym, aby odziedziczył żywot wieczny. I Pan Jezus w tej szczerości, w tej miłości, raz, że mu pokazał, a po drugie podpowiada mu, co ma uczynić. I w słowach Pana Jezusa do tego młodego człowieka: sprzedaj wszystko, co masz. Sprzedaj wszystko, co masz. Kochani, to jest bardzo, abyśmy też tu jedną rzecz podkreślili, że Pan Jezus, mówiąc czy pokazując, wręcz nakazując temu człowiekowi: sprzedaj wszystko, co masz, Pan Jezus nie wskazał, że filantropia lub ubóstwo człowieka są sposobem, by osiągnąć zbawienie czy życie wieczne. Są tacy ludzie, cały majątek scedują, pozostawiają na rzecz, powiedzmy, kogoś czy czegoś, ale to nie jest wystarczające. Można cały majątek scedować, pozostawić, dać na ubogich i to przez to nie osiągniemy życia wiecznego. Pan Jezus Chrystus pokazał mu problem. Idź, sprzedaj to wszystko, zostaw to wszystko, co masz. Kochani, Pan Jezus Chrystus odsłonił, pokazał to, co tak naprawdę kryło się w sercu tego młodego człowieka. Pan Jezus, pokazując idź, pozostaw, sprzedaj to, pokazał mu, co dla niego było najważniejsze i najcenniejsze. To, co z całego serca kochał, miłował. Wiecie, Mikołaj w szczerości powiedział, on kocha grać w piłkę, ale ponadto kocha Pana Jezusa. Piłka jest tą możliwością się realizowania, składania świadectwa, ale kocha Pana Jezusa i dlatego swoim kolegom składa świadectwo. Mówi o tym: Pan Jezus jest moim Zbawicielem. On jest dla mnie najważniejszy i najcenniejszy. I w tym przypadku Pan Jezus odsłonił, pokazał temu człowiekowi to, co jest wewnątrz niego. Jaki jest problem w nim? Nie był bez winy, gdyż swoje bogactwo kochał bardziej niż bliźniego swego. Ktoś tu modlił się tą modlitwą, która jest przykazaniem Pana. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ale u niego tego nie było. On siebie miłował swoją tą największą miłością, a bliźni tak jakby nie widział bliźniego. I tak naprawdę to on odmówił przestrzegania tego przykazania, które dał Bóg, które dał Pan Jezus Chrystus i wolał służyć tym bogactwem dla siebie zamiast Bogu czy z Panem Bogiem dla innych. Nie, on nie widział tej potrzeby. On tylko żył dla siebie. I z tym bogactwem, nie wiem jak długo żył, ale żył obok innych potrzebujących. A Pan Jezus, który dzięki niemu to w sumie miał, dzięki Bogu, bo wszystko dzięki łasce Pana Boga mamy, a Pan Jezus w tej miłości pokazuje mu ten problem. Podziel się. Problem. Zobacz innych. I możemy też zacytować chyba to słowo, gdzie Mateusza 6:24 jest napisane: nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu, przestrzegać przykazania i, jest napisane, i pieniądzom, i mamonie. Nie możecie. A jemu się wydawało, wszystko jest okej. Mam pieniądze, mam bogactwo, kocham to bogactwo, ale przecież przestrzegam przykazania od swojej młodości. Tu ten człowiek, który przybiegł do Pana Jezusa, po słowach Pana Jezusa Chrystusa, kochani, miał możliwość określić się, czy podjąć decyzję, czy bez względu na wszystko rozdam, sprzedam ten mój majątek i oddam się do dyspozycji Pana Jezusa Chrystusa. On miał możliwość tam wtedy to uczynić. Pan Jezus mu to zaproponował. Pan Jezus Chrystus mu właśnie o tym powiedział. Rozdaj, sprzedaj wszystko, co masz i przyjdź. I naśladuj mnie. I postępuj za mną. Jaka była postawa tego człowieka? Nie wyznał, że jest grzeszny. Nie przyznał, jestem grzeszny. Panie, pokazałeś mi, objawiłeś mi, ale on dalej z tym chciał pozostać. On to zatrzymał w sobie, a przecież Pan Jezus mu pokazał, prawda? A więc nie wyznał, nie okazał skruchy, pokuty, a więc to spowodowało, że nie mógł poddać się suwerennej woli Pana Boga, Zbawiciela. To była przeszkoda, to był mur i nie mógł uczynić tego kroku, w zasadzie ku któremu chciał iść, o którym myślał, a więc żywot wieczny i ma przed sobą dawcę, sprawcę życia wiecznego, Pana Jezusa Chrystusa i nie korzysta z tego. Totalna tragedia. No, totalna tragedia dla tego młodego człowieka, bo kochał to bogactwo. I kochani, ta niechęć, by to uczynić, wolał być bardziej bogatym, trzymała go na dystans od wiecznego życia, które chciał odziedziczyć. Bo, drodzy, do nieba, do Bożego Królestwa dostaniemy się tylko na Bożych zasadach, na Jego warunkach. Nie na warunkach człowieka, o mnóstwo jest ludzi, którzy jakieś drogi, jakieś warunki, zasady wytyczają, jeśli pójdziesz, jeśli będziesz, jeśli, no to może. Zauważyliście? To może. Nie dziś będziesz ze mną w raju, nie od razu to, co Pan Jezus, ale w tych religijnych praktykach to może. I okazuje się, to może nie jest niezaktualne, bo wciąż trzeba coś, bo wciąż trzeba. A Pan Jezus powiedział, jest tylko jedna droga. A osiągnięcie tego, co jest na tej drodze, to jest czynna wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, nawet nie wiedza. Czy ten młody człowiek nie osiągnął wiedzy? Osiągnął. No Pan Jezus mu doskonale powiedział, ale to było niewystarczające wiedza. Nie miał tej wiary ufności zostawić i nie będę się lękał. Mateusz zostawił urząd. Piotr i Jan zostawili sieci. Czy oni nie mieli możliwość, Panie, a co będzie? Zapytać go. Panie, a co będzie? Kochani, tylko Pan Jezus Chrystus jest drogą do Ojca, do życia wiecznego, tylko Pan Jezus jest Zbawicielem i Odkupicielem i nie ma innego imienia. Tylko kroczenie z Panem Jezusem i za Panem Jezusem gwarantuje to, Tobie, mnie, że wytrwamy i odziedziczymy żywot wieczny, ten, który Pan Jezus Chrystus nam przyobiecał. Natomiast posłuszeństwo Panu Jezusowi, kroczenie za Nim, to jest droga wyborów. I to my przeżywamy w codzienności naszego życia. To jest droga wyboru. Już sam moment, kiedy Pan Jezus mówi, daj mi swoje serce, ja będę Twoją światłością, ochroną, pomocą, będę Ci błogosławił, to jest wybór. Albo pójdę za tym głosem Pana Jezusa, albo jak młody człowiek, w moim przypadku tak było, taki głos słyszałem, jesteś młody, tylu masz młodych kolegów i co, i chcesz być takim świętym, chcesz być takim. Tak było w momencie, kiedy była ewangelizacja, kiedy Pan Jezus chciał mnie przemienić, chciał mnie zbawić, a słyszę ten głos, jesteś młody, całe życie przed tobą, tyle kolegów, tyle przyjaciół i ja bym je tam do tej ławki, jakby mnie przybito, jakby nie mogłem powstać. Ale ten głos Pana Jezusa, ja ciebie kocham, ja za ciebie umarłem, ja oddałem swoje życie, ja cię poprowadzę, ja cię nie pozostawię. I po tylu latach wędrowania za Panem Jezusem nie było ani jednej godziny w moim życiu, kiedy byłem sam. Nawet w momencie, kiedy miałem wypadek, bardzo poważny wypadek, ale kiedy odzyskałem przytomność, to było w szpitalu, mówię, Panie, dziękuję Ci, że żyję. Patrzę, ręce całe, znaczy nie całe, jedna ręka złamana, ale jest, nogi całe, gdzieś dziura w głowie. Panie, dziękuję Ci. A ten, co oglądaliśmy tego, ten film, bez nóg, bez rąk, popatrzcie się, on bardziej się cieszył, radował niż wielu z nas. Niech się cieszymy, radujemy. Mamy ręce, mamy wszystko, a on bez nóg, bez róg, bez rąk, ale jaki rozradowany w Bogu, w Panu Jezusie. I jak Pan się zatroszczył, ma wspaniałą żonę, troje dzieci, popatrzcie się, jest Bożym sługą. I tam jego imię jest zapisane w Księdze Żywota Wiecznego. A więc, kochani, idąc drogą Pana Jezusa Chrystusa, musimy coś pozostawić. Często kolegów, świat, grzech, nieprawości, z czegoś musimy zrezygnować, bo dwom Panom służyć nie można. Nie można. Jednego mamy miłować, a drugiego świat, grzech, nieprawości nienawidzić. I w pewnym momencie uczniowie mówią do Pana Jezusa Chrystusa, Panie, zostawiliśmy domy, zostawiliśmy rodziny, to właśnie ten wybór był, myśmy to wszystko zostawili, Panie, co my z tego będziemy mieli? A Pan Jezus Chrystus w swoim słowie mówi do nich tak, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz. Słuchajcie, to Bóg mówi, to nie są moje słowa. Ewangelia Marka, 10 rozdział, zapiszcie sobie, czytajcie to. Bo może dziś teraz walczysz o zdecydować, czy iść za Panem Jezusem tak zupełnie, całkowicie, na 100% oddać się do dyspozycji Pana Jezusa, czy albo to zaplanowałem, bo to zaplanowałem, bo jeszcze to przede mną, bo to. No czy mi się to opłaca? To Pan Jezus mówi, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. No o to chodzi, o żywot wieczny. A więc, kochani, to jest Boża odpowiedź. My nie wierzymy w Ewangelię sukcesu, że im więcej dla Pana, to Pan więcej dla mnie. My wierzymy, że Pan błogosławi swój lud i swoje dzieci. Kochani, w tym temacie o życie wieczne nie chodzi tu tylko o bogactwo. Chociaż w przypadku tego młodego człowieka to o to poszło. Tak, on był bardzo bogatym i to bogactwo było monetą jego życia, nikt i nic więcej. I życie wieczne i to bogactwo kłóciło się, to było niemożliwe. Ale co Pan Jezus Chrystus powiedział do niego? Chodzi o to jedno, tego jednego ci brak. I kochani, może w waszym życiu, może w naszym życiu, nie jesteśmy ubogimi, w większości tak jest, nie jesteśmy bogatymi i w większości tak jest, nie jesteśmy bogatymi. Ale może w twoim życiu, w moim życiu, w naszym życiu może być jedna jakaś rzecz, jedna jedyna rzecz wobec wyboru do tej rzeczy, to jedno. To może być na przykład umiłowanie do czegoś ponad Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś bardziej miłuje kogoś czy coś niż mnie, nie jest mnie godzien. I tu dla niektórych jest problem, jak po prostu nie kochać żonę, męża, dzieci. Pan Jezusowi nie o to chodziło. Mamy kochać z całych sił swojego męża, żonę, dzieci, ale ponad to wszystko mamy kochać Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie chodzi o to jedno. Jeżeli moja cudowna, wspaniała, przepiękna żona jest dla mnie wszystkim, bo powinna być wobec innych. Jeżeli mój kochany syn jest dla mnie wszystkim, a Pan Jezus Chrystus, przepraszam, tylko Panie Jezu, pobłogosław mi, bo potrzebuję. Panie Jezu, prowadź mnie, chroń mnie, obdaruj mnie. To Pan Jezus mówi, nie, 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 nie o to chodzi. To ja niebo zostawiłem, tron, chwałę, wszystko pozostawiłem i umarłem za Ciebie. I Pan Jezus chce, abyśmy się odwdzięczyli. Pan Jezus chce, abyśmy ponad wszystko kochali Jego, Boga Zbawiciela i Pana i Wybawcę. A więc oto jedno i ten wybór, czy umiłowanie do czegoś, do jakiegoś grzechu. Zauważmy, że jakiś grzech w życiu kogoś z nas sprawił, że zatracił się totalnie, bo umiłował bardziej jakiś grzech. Nie wiem, bądź palenie papierosów, bądź alkohol, bądź jakiś inny grzech, bardziej niż nie. Ze względu na to, że jestem Bożym dzieckiem, nie będę. Czy przywiązanie, nauk, opinia innych. Zobaczcie się, żyjemy w takim kraju, co inni powiedzą, a więc nie mogę zrobić. Wobec tej alternatywy, czy Pan Jezus, Wybawca, Zbawiciel, Odkupiciel, Dawca Życia, to są te wybory. Ale te wybory musimy uczynić. Jeżeli ich nie uczynimy, to kochani, Pan Jezus do niego powiedział tak. Powiedział temu młodemu człowiekowi, a gdy ty to uczynisz, czyli najpierw mu pokazał problem, pokazał mu tą rzeczywistość i podpowiedział mu, co uczynić, a ty, gdy to uczynisz, czyli posłuchasz mojego słowa, moich rad, mówi, to wtedy przyjdź do mnie i naśladuj mnie. Przyjdź do mnie, to jest niesamowite. Myślę, że w niedługim czasie też i na ten temat sobie coś powiemy. To słowo przyjdź do mnie i naśladuj mnie. To są bardzo istotne rzeczy. Jest błogosławieństwem przyjść do stóp Pana Jezusa. Przyjść do stóp krzyża. Przyjść i z rąk Jego wziąć nowe życie, moc do nowego życia. Ale to nie jest życie według naszych jakichś koncepcji. To jest życie w posłuszeństwie Ducha Świętego. Duch Święty, który jest w nas, on nam podpowiada, on kieruje naszym życiem i my temu mamy być poddani. Naśladuj mnie, naśladuje mnie, postępuje za mną. Właśnie o to chodzi. I dla wielu ludzi jest to za wysoka cena, by kroczyć drogą Jezusa Chrystusa. Oni chcą mieć swój czas, chcą mieć swoją drogę, chcą mieć swoje zamysły, pomysły, swoje przyjemności, chcą mieć, w cudzysłowie mówię, swoją religię, bo tam z tym im jest dobrze. A Pan Jezus mówi, nie. Przyjdź do mnie i za mną postępuj. Tą jedyną drogą, wąską drogą, o której powiedział Mikołaj. Kończąc już, jaki był efekt tego spotkania się, tego młodego człowieka z Panem Jezusem Chrystusem? Odszedł zasmucony. O, jaki Pan Jezus niedobry. Przyszedł, przybiegł, upadł na swoje oblicze przed Panem Jezusem i Pan Jezus go nie pobłogosławił? Nie, nie Pan Jezus jest winien. Odszedł zasmucony, to jest konsekwencja jego wyboru. I Pan Bóg daje nam, nie wiem, czy powiedzieć niestety, czy stety, daje nam możliwość wyborów. Pan Bóg wręcz szanuje nasze wybory. W przypadku tego człowieka, on sam wybrał tę drogę. To droga do złego. Nie posłuchał głosu Pana Jezusa. Jego smutek to rozczarowanie że nie otrzymał życia wiecznego, którego poszukiwał. O życiu wiecznym wiedział, marzył, ale tego nie otrzymał, ponieważ cena, którą musiałby zapłacić, była dla niego za wysoka. Bogactwo to pozostawić. Kochał bardziej to, co miał, niż to, co mógł osiągnąć, co mu zaoferował Bóg, Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus. A jak jest w twoim życiu? Jak jest w naszym życiu? Dziś Pan Jezus również mówi, posłuchaj Jego głosu i w tym wyborze niech Pan Bóg ci pomoże. Niech cię Pan pobłogosławi. Amen.